co do tych wdechów, to jeśli czasami widzimy osobę, którą albo się brzydzimy, albo po prostu wolimy nie robić tych wdechów, czy możemy je ominąć?
Tak, w tym przypadku robimy po prostu uciśnięcia klatki piersiowej, ale zachęcamy także do takiego noszenia takich małych maseczek ratowniczych. To jest dosłownie kawałek folii, który układamy na ustach poszkodowanego i wtedy już nie ma możliwości zarażenia się od niego. Może to być na przykład zwykła foliówka. Jeżeli mieliśmy w foliówce jakąś bułkę, to można po prostu zrobić dziurę w tej foliówce i też przyłożyć do ust poszkodowanego i wtedy nie ma już możliwości zarażenia się od niego na przykład krwią, którą ma na twarzy, ponieważ jesteśmy od niej oddzieleni.
Niejednokrotnie też chyba tak zdarzało się, że właśnie pamiętam takie sytuacje, że ktoś uratował właśnie komuś życie i zdążyło dojechać pogotowie i już specjalistyczni tak ratownicy przejęli właśnie tę akcję ratunkową, ale dzięki temu, że ktoś ją właśnie zaczął w odpowiednim momencie, to zakończyło się sukcesem.
Tutaj należy pamiętać o tym, że już podczas pierwszej minuty, kiedy nasz poszkodowany nie oddycha, zachodzą zmiany w jego mózgu, które mogą być nieodwracalne i tutaj dosłownie każda sekunda ma znaczenie. Im wcześniej my zaczniemy reanimację, im wcześniej my zadzwonimy na to pogotowie, tym większe szanse ma poszkodowany na dojście w pełni, do pełni sił. Więc tutaj właśnie uprzedzamy przed tym, żeby od razu pomagać, nie czekać tylko na przykład na pogotowie, ale samemu udzielić tej pomocy, bo te minuty, podczas których pogotowie dojeżdża do nas, są naprawdę bardzo cenne.
A dziewczyny, jak tak czasami się przyglądać różnym sytuacjom, może nie w życiu, ale nie wiem, w filmach, czy też słuchacie różnych opowieści, to jakby co jest największym problemem? Przypuszczam, że to, co powiedziała Ola, taka obawa przed jakby efektami, obawa przed tym, że no, trzeba dotknąć czyjś ust, ktoś może być ubrudzony tak właśnie krwią również, czy na przykład, nie wiem, tłum ludzi, który napiera i mówi takiemu udzielającemu pomocy, co ma robić tak najlepiej.
Wydaje mi się, że są takie dwie rzeczy. Po pierwsze i takie główne to strach. Po pierwsze strach przed w ogóle udzielaniem tej pierwszej pomocy, strach, że coś zrobimy źle, strach, że potem ktoś będzie nas za to jakąś odpowiedzialność wyciągał i też takie zrzucanie winy na innych. Czasami nam się śpieszy i myślimy, a ja już nie mam czasu, pomoże ktoś inny, a wcale to nie zawsze tak wygląda. Chociaż coraz częściej jest już lepiej i ludzie udzielają pierwszej pomocy, ale wydaje mi się, że głównie kieruje nimi strach. Czasami się boją właśnie, że coś zrobią źle. Czasami brzydzą się na przykład udzielić tej pierwszej pomocy, a czasem jest to niewiedza. Czasami ludzie nie wiedzą, co zrobić i właśnie boją się popełnić jakiś błąd, ale musimy pamiętać, że najważniejsze jest w ogóle jakakolwiek pomoc, ponieważ możemy ponieść odpowiedzialność za nieudzielenie pomocy, a już jakakolwiek pomoc jest uzasadniona.
Jest szansa na przykład też no, na to, żeby taka akcja skończyła się powodzeniem, jeśli ktoś na przykład nie wie, że tych uciśnięć powinno być 30 i nie wiem, pamięta tylko, że uciska się i robi się wdechy i gdyby zrobił, nie wiem, 15 tych uciśnięć i kilka wdechów.
Tak jak powiedziałyśmy wcześniej, jak już się zorientujemy, że osoba poszkodowana nie oddycha, w tym momencie dzwonimy na pogotowie. I dystrybutor pogotowia
może
także
nam pomóc.
Instruować nas, powie wtedy dokładnie, ile trzeba zrobić uciśnięć, ile wdechów, jak to poprawnie zrobić, gdzie poprawnie ułożyć ręce, na przykład podczas uciśnięć. Więc jeżeli mamy taką obawę, że na przykład nie będziemy w stanie tego zrobić poprawnie, bo nie pamiętamy tych cyfr, to jak najbardziej można wtedy właśnie zapytać się dystrybutora, czy zadzwonić ponownie na przykład po pogotowie, żeby się dopytać, co trzeba konkretnie zrobić.
Jeśli nie widzimy osoby dorosłej, która właśnie upadła gdzieś i nie oddycha, tylko jest to na przykład 4-letnie dziecko, czy ta pomoc różni się jakoś, czy mamy inaczej uciskać, albo ma inną liczbę wdechów? Czy coś jakoś różni od osoby dorosłej?
Tutaj różnica to jest to, że przy dziecku oraz niemowlaku wykonujemy na samym początku 5 wdechów ratowniczych, czyli zanim przejdziemy do ucisków, jeżeli już sprawdzimy, że osoba nie oddycha, robimy 5 wdechów, później 30 uciśnięć, 2 wdechy, 32 i dalej tak aż do skutku. Przy takim dziecku na przykład bardzo małym może być jeszcze różnica taka, że wykonujemy uciśnięcie na przykład 2 palcami, jeżeli to jest noworodek, tak żeby jednak za dużo siły w to też nie wkładać, bo wiadomo, że więcej siły będziemy wkładać do osoby dorosłej, robiąc to właśnie 2 rękami niż do dziecka takiego mniejszego, gdzie trzeba tej siły po prostu mniej.
Czy coś może nam się stać, jeśli nie udzielimy pierwszej pomocy?
Tak, jeżeli będzie nam to udowodnione, że nie udzieliliśmy udzieliliśmy komuś pierwszej pomocy. Kodeks karny przewiduje do tego od 1 do nawet 3 lat pozbawienia wolności. Więc tutaj można się jedynie ewentualnie tego obawiać, ale należy też pamiętać o tym, że samo udzielenie pomocy to już jest samo wezwanie na przykład pogotowia. Mhm. I do tego naprawdę nie trzeba wiele, bo taka rozmowa trwa minutę, dwie i już komuś udzielamy po prostu w ten sposób pomocy. Ale tak grozi nam przez to nawet do 3 lat pozbawienia wolności.
Niedawno mieliśmy taką sytuację. Chłopiec z Łodzi, ale na tyle przytomnie zauważył jakiś patrol policyjny i poinformował, że właśnie zesłabła jakaś osoba i okazało się, że ten pan miał zawał i że też dzięki pomocy policjantów bardzo szybko się nim zaopiekowano i przeżył. Nie wiem, ile osób było wtedy obecnych. Nie znam szczegółowych przekazów, ale no należy się domyślać, że pewnie jacyś byli. No właśnie, wy uwrażliwiacie, chodzi wam o to, żeby właśnie tak reagować, tak? Żeby nie przechodzić obojętnie, tak?
Tak, właśnie o to nam chodzi. I pokazujemy to też dzieciom, dlatego że wydaje nam się, że dzieci mają mniej takich oporów. Jeżeli już wiedzą, co to jest ta pierwsza pomoc, wiedzą, że powinny udzielić pierwszej pomocy, to jeżeli zobaczą, że dzieje się coś niepokojącego, to będą szukać jakiejś osoby i będą próbowały udzielić tej pierwszej pomocy, nie kierując się właśnie takim obrzydzeniem albo takim, że śpieszy mi się, dzieciom się raczej nie śpieszy. Więc wydaje mi się, że szybciej mogą nawet zareagować niż niektórzy dorośli, którzy tak troszeczkę zganiają winę na innych, a dzieci mogą zareagować szybciej, a o tą reakcję właśnie nam chodzi. I o to, to też bardzo często im powtarzamy na zajęciach, że już nawet nie samo udzielenie pierwszej pomocy, mm-hmm. ale sama reakcja, podejście do osoby, zobaczenie, co się stało, zawołanie kogoś dorosłego lub telefon, już mogą uratować komuś życie.
A czy jest szansa, że osoba w naszym wieku, czyli 13 lat albo młodsza, około 10, jest w stanie wykonać taką resuscytację i uratować kogoś albo przywrócić komuś oddech, czy to jest raczej zadanie osoby dorosłej i taka osoba w naszym wieku lub młodsza no nie da rady tego zrobić, bo nie ma siły?
Może się oczywiście tak zdarzyć, dlatego tutaj mówimy, że dzieciom mówimy głównie o tym, żeby zawołali kogoś dorosłego tak, żeby on mógł pomóc, ale jeżeli dziecko potrafi zrobić te uciśnięcia, potrafi zrobić wdechy, to nie jest tutaj ważna aż tak bardzo siła, ponieważ jeżeli dziecko będzie próbowało to zrobić, nawet mając mniej siły niż dorosłe, to i tak będzie w stanie uratować komuś życie.
W takim razie o resuscytacji tyle na dzisiaj, a chciałybyśmy jeszcze zapytać o inne sytuacje, w których ta pierwsza pomoc też jest pewnie istotna.
To może z takich podstawowych, na przykład jak się zachować, kiedy ktoś nam bliski albo ktoś no, na przykład na ulicy zemdleje?
W tym momencie oczywiście podchodzimy, reagujemy i sprawdzamy przytomność tej osoby oraz to, czy oddycha. Jeżeli oddycha i my rzeczywiście widzieliśmy to, jak ona upada, w tym momencie możemy podnieść jej nogi do góry mniej więcej na wysokość paru centymetrów powyżej serca, tak żeby przepływ krwi u takiej osoby był lepszy. Więc podnosimy te nogi i jeżeli to było zwykłe omdlenie, to wystarczy. Ta osoba odzyska przytomność, jednak gdy przez dłuższy czas nie odzyskuje przytomności, ale nadal oddycha, wtedy układamy w pozycji bocznej, bezpiecznej. Jeżeli nie oddycha, przechodzimy do RKO, oczywiście wcześniej zawiadamiając odpowiednie służby.
Opowiedzmy jeszcze troszeczkę może o tej pozycji bocznej, bezpiecznej. Czy to wszystko jedno, na którym boku układamy taką osobę?
To znaczy, to jest tak, że układamy tak, jak nam jest wygodniej, w zależności od tego, z której my jesteśmy strony. To na ten bok przewracamy osobę poszkodowaną. Polega to na tym, że ręka, która jest bliżej nas, kładziemy ją nad głową. Rękę dalej przykładamy do policzka. Tą nogę, która jest dalej, zginamy w kolanie i trzymając za nogę i za tą rękę przy policzku, po prostu ciągniemy poszkodowanego do siebie tak, żeby on położył się na boku i wtedy udrażniamy ponownie drogi oddechowe, sprawdzamy, czy oddycha co minutę. To jest bardzo ważne, żeby, bo na przykład osoba poszkodowana może stracić oddech i wtedy trzeba ją ponownie przewrócić na plecy i przejść do RKO. I oczywiście dzwonimy na odpowiednie służby.
Czyli wychodzi na to, że jeśli osoba nawet tam bliska zemdleje, to jedyne, co możemy zrobić, to ułożyć ją w tej pozycji i czekać na pomoc.
I monitorować cały czas oddech.
kiedyś mówiło się o klepaniu po twarzy, wkładaniu głowy między nogi, albo na przykład, bo to możemy się znajdować w pomieszczeniu, w którym na przykład jest duszno, czy na przykład wskazane jest wtedy, nie wiem, otwarcie okna, tak żeby było trochę świeżego powietrza.
Tak, zdecydowanie jest to nawet bardzo wskazane. Otwieramy okno, unosimy lekko nogi do góry i to powinno wystarczyć przy zwykłym omdleniu. Tak,
nie bijemy po twarzy.
Nie, można raczej szturchnąć trochę tą osobę i coś do niej mówić. Trzeba pamiętać też jakby trochę, że nie można tylko mówić na przykład do poszkodowanego, czy nas słyszy, ponieważ jeżeli to jest osoba niesłysząca, my jej na przykład nie znamy, to jest osoba niesłysząca, to trzeba właśnie tak trochę ją szturchnąć.